26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze miały miejsce śluby narodu. W tym roku minie 60 lat od tego wielkiego wydarzenia i właśnie o ślubach jasnogórskich z 1956 roku chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć w ramach wydarzenia miesiąca. Ale zanim przejdę do opisu tego, co wydarzyło się w 1956 roku, tego wydarzenia o wielkim znaczeniu religijnym, ale również narodowym, politycznym, muszę zacząć od przedstawienia genezy tego wydarzenia, a żeby zrozumieć, co się wówczas wydarzyło, zwłaszcza zrozumieć przez osoby, których wówczas nie było na świecie, nie sposób nie zacząć od przybliżenia sylwetki autora tych ślubów, tego, kto był ich pomysłodawcą, tego, kto napisał ich tekst. Myślę oczywiście o słudze Bożym Stefanie Kardynale Wyszyńskim. Stefan Kardynał Wyszyński w 1938 roku po nagłej i niespodziewanej śmierci swojego poprzednika Augusta Chlonda został wyznaczony na prymasa Polski, arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego. Kanonicznie rządy objął w roku następnym, w 1949. Kiedy Stefan Wyszyński przejmował stery w polskim kościele, sytuacja Polski była bardzo wyjątkowa i specyficzna. Dlaczego? Polska wyszła z II wojny światowej z olbrzymimi stratami, przede wszystkim ludzkimi. Bardzo wielu naszych rodaków zginęło, zamordowanych przez Niemców, zamordowanych przez Stalina. Olbrzymia hekatomba polskiej krwi. Zmiana granic, emigracja jeszcze bardziej ten proces pogłębiła. Bardzo wielu bowiem naszych rodaków po II wojnie światowej było poza granicami państwa polskiego. Czy to z wyboru, czy konieczności, tak? Bo byli to zarówno emigranci, którzy nie chcieli wrócić do Polski rządzonej przez komunistów, ale byli to też ludzie przebywający na zesłaniu, w łagrach, w Związku Radzieckim, czy też tacy, którzy uważali, że trzeba tkwić tam, gdzie ich korzenie. Ci, którzy nie chcieli repatriować się z Wilna, Lwowa, Grodna i innych polskich miast, które po II wojnie światowej znalazły się w granicach Związku Sowieckiego. Koniec II wojny światowej to również początek budowy systemu komunistycznego. Systemu komunistycznego, który za jeden z głównych celów stawia sobie walkę z religią. I teraz pojawia się nowy prymas, prymas Wyszyński. Polska nie utrzymuje stosunków ze Stolicą Apostolską, nie ma więc w Polsce nuncjusza. Prymas ma specjalne uprawnienia związane właśnie z tą sytuacją i musi wypracować jakąś strategię postępowania wobec komunistów. W podobnej sytuacji były kościoły katolickie w wielu krajach, tak, gdzie komuniści przejęli władzę po II wojnie światowej, chociażby w Czechosłowacji, na Węgrzech. Ale tylko w Polsce udało się kościołowi obronić niezależność. Tylko w Polsce udało się obronić społeczeństwo przed masową ateizacją. Była to w dużej mierze zasługa właśnie prymasa tysiąclecia. I teraz prymas Wyszyński wypracował bardzo skuteczną strategię koegzystencji z komunistami. Szukałem tu właściwego słowa, bo z jednej strony prymas Wyszyński zdawał sobie sprawę, że komunizm w Polsce nie potrwa roku, nie potrwa dwóch lat, nie potrwa pięciu lat, że ta walka z komunistami będzie trwała wiele lat. Nie wierzył w wybuch III wojny światowej czy jakieś nadzwyczajne wydarzenia. On wiedział, że komunizm upadnie, ale zdawał sobie sprawę, że ten komunizm będzie długo trwał. W związku z tym Wyszyński uważał, że trzeba z komunistami rozmawiać, trzeba zawierać porozumienia, trzeba zyskiwać na czasie, bo ten czas jest tutaj rzeczą bardzo ważną i istotną. Dlatego w 1950 roku podpisał z komunistami porozumienie, które nie miało wówczas analogii w całym Kościele powszechnym. Prymas Wyszyński rozumiał, że z komunistami trzeba rozmawiać, ale prymas Wyszyński nigdy nie zapominał, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. Te rozmowy zawsze miały na celu osiągnięcie jakiegoś kompromisu korzystnego dla Kościoła, korzystnego dla narodu. Ale to, co bardzo istotne i co bardzo rzadkie, prymas Wyszyński świetnie rozumiał, gdzie są granice tego kompromisu i potrafił powiedzieć non postumus. Trafił za to do więzienia, został internowany, uwięziony w 1953 roku. Czyli nie znał pojęcia kompromisu za wszelką cenę. Z komunistami trzeba rozmawiać, ale po to, żeby uzyskać jak najwięcej dla narodu, dla ojczyzny. Równocześnie prymas Wyszyński świetnie rozumiał, że komunizm jest systemem utopijnym, złym, z którym nie można się pogodzić. Trzeba przetrwać ten okres, kiedy Polską rządzą komuniści, dlatego trzeba z nimi rozmawiać, ale nie można nigdy zaakceptować komunizmu. Ta strategia polityczna okazała się nadzwyczaj skuteczna. Ale prymas Wyszyński musiał odpowiedzieć sobie na jeszcze jedno pytanie, pewnie ważniejsze od tego pierwszego, czyli od pytania, jaki mieć stosunek do komunistów, do władz PRL-u. Musiał sobie odpowiedzieć na pytanie o to, jaki program duszpasterski będzie najlepszy, aby nie dopuścić do ateizacji społeczeństwa, aby Kościół zachował wiernych, aby ludzie nie odeszli od Kościoła, od Boga, aby nie ulegli propagandzie ateistycznej, sączonej z radia, z gazet, z prasy, w szkole, w wojsku, później też w telewizji. I tutaj znowu odpowiedź prymasa Wyszyńskiego była genialna. Otóż prymas Wyszyński uznał, że Kościół polski jest siłą wiary ludzi prostych, że wtedy polski Kościół będzie silny, jeżeli będzie się opierał na masach robotniczych, chłopskich, ludzi niewykształconych, że Kościół musi przemawiać językiem, który będzie zrozumiały dla prostego robotnika, prostego chłopa, prostej gospodyni domowej. Historia pokazała, że wszelkie utopie, wszelkie systemy utopijne o wiele łatwiej są w stanie zniewolić umysły ludzi wykształconych, inteligentnych, jak ludzi prostych. Do dzisiaj tak jest. Pewnie państwo nieraz słyszeliście pogardliwe określenie niewykształceni z małych miast. Tak, bo ludzie niewykształceni, prości, patrzą na świat jak dzieci w jakimś sensie, czyli widzą dobro, zło, czarno-białe. Inteligenci często ulegają różnym utopiom, różnym fałszywym teoriom i stereotypom. I teraz ta strategia, aby oprzeć Kościół właśnie na ludziach prostych, była strategią nadzwyczaj skuteczną i słuszną. Komunizm o wiele większe spustoszenia poczynił bowiem w polskich elitach. Uwiódł na krócej czy dłużej bardzo wielu polskich pisarzy, reżyserów, aktorów. Wśród ludzi prostych te sukcesy były dużo mniejsze. To nie znaczy, że prymas Wyszyński odwracał się od ludzi wykształconych. Prymas Wyszyński cieszył się w latach 70. z masowych nawróceń, kiedy ludzie zaangażowani w walkę z Kościołem w latach 50. przychodzili do Kościoła. On ich witał z otwartymi rękoma. On ich gromadził w świątyniach w czasie Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Ale rozumiał, że tą bazą musi być ta większość społeczeństwa niewykształcona. I prymas Wyszyński, sam osobiście głęboko maryjny, zdawał sobie sprawę, że wśród ludzi prostych ten kult maryjny jest czymś bardzo żywym i istotnym. I ta strategia duszpasterska, zwłaszcza tych pierwszych lat rządów Stefana Wyszyńskiego, no to jest właśnie strategia duszpasterska, gdzie kult Matki Bożej odgrywa olbrzymią rolę. Tak jak już mówiłem, pomysłodawcą, twórcą idei ślubów był prymas Wyszyński. On po latach tak o tym mówił. Myśl o odnowieniu kazimierzowych ślubów w ich 300-lecie. Jan Kazimierz złożył śluby w 1656 roku, w czasie szwedzkiego potopu. W 1956 roku mijało 300 lat. Wracam do prymasa. Zrodziły się w mej duszy w Prodniku, w pobliżu Głogówka, gdzie król i prymas przed 300 laty myśleli nad tym, jak uwolnić naród z podwójnej niewoli, najazdu obcych sił i niedoli społecznej. Gdy z kolei mnie powieziono tym samym niemal szlakiem, z Prudnika na południowy wschód, do Komańczy, w góry jechałem z myślą, musi powstać nowy akt ślubowań odnowionych. Te miejscowości, które wymienia prymas, to są kolejne miejsce jego uwięzienia. 1953 roku komuniści uwięzili prymasza Wyszyńskiego. On jest w niewoli, przetrzymywany w różnych miejscach, w Prudniku, potem jest przeniesiony do Komańczy. I człowiek, który znajduje się w niewoli, w więzieniu, pada na genialny pomysł natchnienia Ducha Świętego. Trzeba odnowić śluby, te śluby Jana Kazimierza. Mimo, że jest w więzieniu, osobiście pisze teksty ślubów, no i przekazuje je na Jasną Górę, tak, gdzie one mają być złożone. Ale teraz pisząc te śluby, prymas Wyszyński nie tylko nawiązuje do Jana Kazimierza, nie tylko nawiązuje do znienawidzonej przez komunistów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, nie tylko nawiązuje do tej tradycji Matki Bożej jako królowej korony polskiej, ale również wpisuje tam głęboki program pracy nad sobą. Prymas Wyszyński uważał bowiem, że naród, podobnie jak człowiek, ma swoje wady, ma swoje zalety. I tak jak kształtujemy charakter człowieka w procesie wychowania, tak samo pasterz powinien dbać o to, żeby jego owce ograniczały swoje wady, wychodziły z tych wad, aby kształtować cnoty. I teraz śluby jasnogórskie to nie tylko jest ten akt religijny, to nie tylko jest ta głęboka wiara w stawiennictwo Matki Bożej, to nie tylko jest ten wielki akt zawierzenia Polski, narodu, Matce Najświętszej w bardzo trudnej sytuacji politycznej, ale to jest również olbrzymi program pracy nad Polską. Polska jest rządzona przez komunistów, tysiące ludzi siedzą w więzieniach, a prymas Wyszyński buduje wielki program pracy nad sobą, nad każdym z nas, abyśmy jako Polacy byli lepszymi ludźmi, abyśmy dążyli do świętości, aby Polska była Polską Chrystusową. Przyjrzyjmy się fragmentom ślubów. Tekst jest długi, nie będę go odczytywał. W kościołach 26 sierpnia przypomina się ten tekst ślubów. Przyjrzyjmy się fragmentom. 26 sierpnia 1956 roku. Zgromadzeni na Jasnej Górze wierni. Szacuje się, że było 1 000 000 pielgrzymów. Mimo, że władze robiły wszystko, żeby ludzie tam nie dotarli. 1 000 000 ludzi przybyło w rządzonej przez komunistów Polsce. Prymas Wyszyński więziony w Komańczy. 1 000 000 ludzi przybyło na Jasną Górę. 1000 księży. Prymasa nie było, bo być nie mogło, ale był fotel. Był jego herb, leżał pęk biało-czerwonych róż i ta milionowa rzesza ślubowała. Co ślubowała? No między innymi padły takie słowa. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi żółbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Krótko przed właśnie złożeniem tych ślubów w Polsce zalegalizowano przerywanie ciąży, zalegalizowano masowe ludobójstwo dzieci poczętych. Każdy w każdej chwili mógł pójść do publicznej placówki służby zdrowia i dokonać zabójstwa własnego dziecka. To dlatego prymas Wyszyński wpisuje te słowa. Każe nam, Polakom, walczyć o prawo do życia dla każdego człowieka. Dramatyczny, mocny apel odpowiadający na konkretne wyzwanie, które się pojawiło wówczas. Dalej mamy takie słowa. Między innymi, przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Prymas Wyszyński stawia cele bardzo daleko idące. Nie chodzi tylko o jakieś konkretne problemy polityczne. Chodzi o sprawy dużo ważniejsze, o poszanowanie życia, o nierozerwalność małżeństwa, o godność kobiety, o świętość rodzin. Chodzi wreszcie o coś, co można by nazwać sprawiedliwością społeczną. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Prymas Wyszyński postawił bardzo wysoko poprzeczkę. Prymas Wyszyński chciał, żebyśmy byli świętym społeczeństwem, świętym narodem. Ale właśnie przez to wysokie postawienie poprzeczki, przez to oderwanie od kontekstu politycznego, no, śluby mają znaczenie ponadczasowe. My również dzisiaj, 60 lat po tych ślubach, możemy się w nich odnaleźć. Możemy zrobić sobie rachunek sumienia, jak to z nami jest. Czy są w Polsce głodni, bezdomni i płaczący? Co zrobiliśmy, żeby ich nie było? Czy każde poczęte dziecko może się narodzić? Czy wzrasta, czy spada liczba rozwodów? A jak jest z godnością kobiety? I można tak jeszcze długo. Akt ślubów jasnogórskich był wydarzeniem bardzo ważnym i bardzo istotnym. Prymas Wyszyński złożył je też w Komańczy, tam gdzie był uwięziony. Wieczorem 26 sierpnia złożył osobisty akt dziękczynienia Pani Jasnogórskiej, który zakończył wyznaniem. Ufam, że Królowa Niebios i Polski dozna dziś wielkiej chwały na Jasnej Górze. Jestem już w pełni spokojny. Dokonało się dziś wielkie dzieło, spadł kamień z serca. Oby stał się chlebem dla narodu. Biograf prymasa tysiąclecia Andrzej Micewski oceniał. Było to rzeczywiście wydarzenie niecodzienne nawet w całkiem świeckich kategoriach. U schyłku okresu stalinowskiego Matce Bożej ślubował naród, reprezentowany przez episkopat i milion pielgrzymów. Władza komunistyczna stała wobec tego faktu bezradna. Prymas mógł spokojnie stwierdzić wobec swych bliskich. Dzieci Matka Boża zwyciężyła. Minęły 2 miesiące i prymas musiał zostać uwolniony. Można kontynuować. Minęły 22 lata i Polak został papieżem. Karol Wojtyła stał się Janem Pawłem II. Minęły 33 lata i komunizm zaczął się walić. Ale śluby narodu, te śluby z 1956 roku były wielkim wydarzeniem religijnym, społecznym, politycznym, narodowym, ale było to wydarzenie kontynuowane. Prymas Wyszyński bowiem uczynił z tych ślubów punkt wyjścia wielkiej nowenny, czyli 9-letniego okresu przygotowania do milenium chrztu Polski. Każdy kolejny rok miał temat wzięty właśnie ze ślubów narodu. I tak, rok pierwszy – wierność Bogu, krzyżowi Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom. Rok drugi – naród wierny łasce. Rok trzeci – życie jest światłością ludzi. Rok czwarty – małżeństwo, sakrament wielki w Kościele. Rok piąty. Rodzina Bogiem silna. Rok szósty. Młodzież wierna Chrystusowi. Rok siódmy. Abyście się społecznie miłowali. Rok ósmy. Nowy człowiek w Chrystusie. I wreszcie rok dziewiąty i ostatni. Weź w opiekę naród cały. Prymas Wyszyński w kazaniu do górali w 1957 roku tak tłumaczył sens wielkiej nowenny. Pragniemy, żeby cały naród podniósł się, otrząsnął z siebie smutki i zwątpienia. Spojrzał z dołu i mroków najrozmaitszych w górę, słońce Boże. Naród musi się wewnętrznie przemienić, aby mógł się piąć z wyż. Nie chcemy pełzać po ziemi. Wielkość prymasa tysiąclecia, wielkość wydarzeń, o których mówię sprzed 60 lat, polegała właśnie też na tym wymiarze. Na tym wymiarze, że prymas Wyszyński potrafił patrzeć dalej. Nie tylko w kontekście bieżącej rozgrywki z komunistami, nie tylko w kontekście obrony Kościoła, obrony narodu, ale w kontekście tego, co najważniejsze, świętości. Wyznaczał bardzo wysoko cele, stawiał bardzo wysoko poprzeczkę. Bardzo wiele od nas wymagał, a równocześnie nas bardzo kochał. Był prawdziwym ojcem, pasterzem, nie tylko swoich wiernych, ale właściwie całego narodu. Co jakiś czas wraca taka dziwna dyskusja, kto obalił komunizm. Różne osoby przypisują sobie tutaj większe czy mniejsze zasługi. Nie mam wątpliwości, że im więcej lat upłynie od upadku komunizmu, tym bardziej stanie się oczywiste, że to, że ten komunizm się zawalił, to, że Polska miała w tym olbrzymi udział, to jest przede wszystkim zasługa prymasa Wyszyńskiego. Gdyby nie duszpasterstwo prymasa Wyszyńskiego, gdyby nie jego mądrość, gdyby nie jego odpowiedzialność, gdyby nie jego styl duszpasterski, nie byłoby Polaka na stolicy Piotrowej. Wielokrotnie o tym mówił sam Jan Paweł II. Nie byłoby Solidarności, nie byłoby pełnych kościołów, nie byłoby Polski taką, jaką dzisiaj znamy. Prymas Wyszyński budował fundamenty, siał ziarno. Nie dożył czasu, kiedy na tych fundamentach z tego ziarna wyrosła Polska wolna i niepodległa. Ale gdyby nie on, pewnie wszystko potoczyłoby się inaczej. I wspominając te wydarzenia sprzed 60 lat, przypominając sobie te śluby złożone przez naszych przodków, może ktoś z naszych najstarszych słuchaczy miał to szczęście uczestniczyć w tych wydarzeniach, warto pamiętać, że te śluby są zobowiązaniem również dla nas, dla naszych dzieci. One zostały złożone przez naród. Warto się zastanowić, co my wszyscy robimy, aby Polska była taka, jaka być powinna, żeby te wezwania ze ślubów jasnogórskich realizowały się w tej ziemskiej, codziennej naszej rzeczywistości.